14 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Z nami już pani Ewa Zgrabczyńska, dyrektor ZOO w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa serdecznie.
Jest też pan lekarz weterynarii Remigiusz Cichoń, psycholog zwierząt, behawiorysta i etolog. Dobry wieczór, panie doktorze.
No, witam serdecznie państwa, dzień dobry.
Pani Ewo, to chyba nie będzie komplement, to co ja teraz powiem, ale wydaje mi się, że pani stała się trochę w Polsce taką twarzą walki o prawa zwierząt, o taką lepszą ochronę zwierząt. I mówię, że nie jest to pochlebstwo, bo w kontekście hejtu, który panią z tego powodu dotyka, to chyba rzeczywiście o komplemencie mówić nie można, ale chciałabym porozmawiać z panią o tym aspekcie pani działania na rzecz zwierząt, który budzi skrajne emocje. Czy przyszło pani kiedykolwiek do głowy, że pomaganie zwierzętom będzie wyzwalało w innych osobach tak głębokie i takie negatywne emocje?
Myślę, że zwierzęta same w sobie nigdy nie pozostawiają nas obojętnymi, że rzeczywiście, czy traktujemy je jako braci mniejszych i jesteśmy zwierzolubami, są one nam bardzo bliskie, szanujemy ich prawo do życia, zdajemy sobie sprawę z tego, że podobnie jak my odczuwamy cierpienie, czy też wprost przeciwnie, są one narzędziem, czy służą tylko i wyłącznie konsumpcji, czy dla futer, jednak te emocje wzbudzają. Nie myślałam, przeprowadzając szereg interwencji, czy walcząc o prawa zwierząt, że emocje mogą być tak skrajne i tak ekstremalne, jak te, które pojawiły się chociażby przy historii nieumarłych. Tutaj mówię o tych bardzo, bardzo pozytywnych emocjach z jednej strony, bo zdarzały się takie przypadki, że przesympatyczne panie w sklepach typu supermarket rzucały mi się wręcz na szyję ze łzami, dziękując za te tygrysy, które udało się uratować. A z drugiej strony mieliśmy tak skrajne emocje, jak te negatywne związane z pumą, kiedy wylano na mnie rzeczywiście dosłownie wiadro pomyj i pojawiła się mowa nienawiści w internecie związana z tym, że ośmieliłam się kota dzikiego, który leżał gdzieś tam na poduszeczce, na części filmików na YouTube ze swoim panem, odebrać, co nie było też absolutnie prawdą. Nastąpił tu taki chaos i pojęć, i definicji, i spowodować, że to zwierzę trafiło do ogrodu zoologicznego. Rzeczywiście hejt dotyczący interwencji czy pomocy zwierzętom jest czymś niezwykłym, ale z drugiej strony te emocje są zrozumiałe. Jeżeli mamy do czynienia chociażby z cyrkowcami, z osobami, które żyją z pokazów i widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt, to jest to pewnego rodzaju narzędzie wręcz pracy, przedmiotowo traktowane bardzo często, no bo dresura cyrkowa to jest jednak dramat i wielkie cierpienie i przemocą łamanie zwierząt, odbieranie im tożsamości biologicznej. Więc myślę, że te emocje mają różne poziomy, bo mogą być związane z czysto materialną strefą zarobkowania, kiedy zwierzę jest po prostu narzędziem przynoszącym nam pieniądze, tak jak to było z pumą, gdzie za sesje zdjęciowe ze zwierzęciem płacono 3000 zł. Mogą generować dochód i być wręcz źródłem utrzymania dla cyrkowców czy futrzarzy. W tym momencie ratowanie zwierząt czy oddanie im podmiotowości powoduje oczywiście zakłócenie tej sfery materialnej, stąd myślę, że ten hejt wynika. Druga kwestia, jest to pewnego rodzaju pomylenie emocji. Jesteśmy wrażliwi, emocjonalni na obraz, na wizualizację mordka dzikiego kota, wydaje nam się bardzo podobna do pyszczka naszego domowego mruczka. Zapominamy o tym, że to jest zwierzę dzikie i zaczynamy antropomorfizować, przypisując cechy i odkształcając biologię zwierzęcia zupełnie na naszą modłę ludzką, pokazując, że jest to zwierzę, które może żyć w pobliżu człowieka, mimo dzikości, mimo tego, że jest to zwierzę że będące dzieckiem natury i stąd takie naiwne, emocjonalne podejście przeradzające się w hejt. Dla mnie najbardziej niesamowite było skonfrontowanie emocji ludzi, którzy sami siebie nazywali zwierzolubami czy miłośnikami zwierząt, w wypadku chociażby pumy, a byli zdolni do gruźb, do nienawiści. I to nie tylko wobec osób biorących udział w interwencji, ale również wobec zwierząt. Te groźby na przykład dotyczyły wręcz zwierząt w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu. Nie jestem w stanie pojąć, że człowiek, który mówi o sobie jako miłośniku zwierząt, może jedno zwierzę gdzieś tam na piedestał wysuwać czy twierdzić, że jest jego przyjacielem, a inne chcieć skrzywdzić. I jeszcze ten ogromny dysonans poznawczy, dlatego że te same osoby, które kochają koty czy psiaki, potrafią zjadać mięso, potrafią przyzwalać na wielkie fermy drobiu czy przemysłowe, czy na długodystansowy transport jagniąt, zjadają cielęcinę. To są też rzeczy, o których nie myślimy. Idąc do rzeźnika, z jednej strony mamy pewnego rodzaju produkt, nie łączymy tego z żywym zwierzęciem, które trzeba zamordować, które trzeba oprawić po to, żeby zostało zjedzone. Myślę, że te dziwne emocje, takie niepoukładane chaosy pojęciowe w naszych głowach bardzo często są dodatkowym źródłem hejtu i takich spięć, które oczywiście najczęściej toczą się jednak w płaszczyźnie wirtualnej, bo ten hejt najłatwiej wylewa się wtedy, kiedy klepie się w klawiaturę komputera, siedząc w cieple domowym i kumulując te wszystkie emocje, te nasze frustracje z dnia codziennego, które bardzo często są związane niestety z niefajnym życiem, czy brakiem pewnego rodzaju emocji ekstremalnych, i wtedy czujemy się tacy bezpieczni w swojej strefie komfortu i wydaje nam się, że możemy wszystko.
A wcześniej, bo pani zajmuje się przecież zwierzętami, przypomina pani sobie jeszcze, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu, żeby takie komentowanie, takie emocje wysokie towarzyszyły pani pracy?
Ja myślę, że były one mniej dostępne i nie były tak znaczące, dlatego że po prostu nie mieliśmy tej komunikacji internetowej. Niestety internet to jest pewnego rodzaju rozpasanie i problem z łatwością komunikacji w takim wypadku, jeżeli mówimy o mowie nienawiści. Ale ja sobie przypominam tak niesamowite sytuacje, jak kilkadziesiąt dosłownie lat temu, kiedy prawie dziecięciem będąc rozpoczynałam różnego rodzaju zadania interwencyjne ze zwierzętami bezdomnymi, z kotami i psami, i zdarzały się sytuacje, kiedy grożono osobom z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, paniom, które na przykład koty dokarmiały. I to, co w tej chwili jest hejtem wirtualnym, wtedy bardzo często było pyskówką na ulicy czy konfliktem pomiędzy sąsiadami. Tego typu rzeczy też się wydarzały. Myślę jednak, że te emocje, które są przez zwierzęta generowane, przez interwencje, przez pomoc, przez to, że mamy zwykle przeciwników i zwolenników tego istnienia zwierząt różnego rodzaju w cieniu człowieka, one były. Tylko myślę, że forma się odrobinę zmieniła i łatwość kontaktowania, ta niesamowita globalizacja i to, że docieramy od razu do setek tysięcy osób, czy nawet milionów z postami zamieszczanymi jednym kliknięciem.
Przykład pumy Nubi, jeszcze na moment się do tego odniosę, nie jest właśnie takim przykładem wyobrażonej krzywdy zwierzęcia?
Bo... Myślę, że tak. Myślę, że to jest właśnie taki idealny przykład pokazujący, jak łatwo jest żerować na braku podstawowej edukacji przyrodniczej i na takich prostych emocjach, które powodują, że chcemy to dzikie zwierzę mieć gdzieś w domu, okiełznać, zrobić z niego przyjaciela. To jest taki właściwie bambinizm połączony trochę z odkształceniem rzeczywistości przez filmy Disneya i przez formułowanie takich prostych pojęć na zasadzie kiciuś, puma, która może sobie leżeć w łóżeczku, jest zadowolona. To jest dramat straszliwy, dlatego że te proste emocje przysłaniają rzeczywisty obraz i potrzeby zwierzęcia, bo mamy do czynienia z dzikim kotem drapieżnym, wymagającym ogromnych przestrzeni, dla którego tak naprawdę najważniejszą częścią życia poza eksploracją swojego terytorium jest zdobywanie ofiary. I próbujemy wcisnąć takiego kota w ramy bycia mruczkiem domowym, zapominając nawet o tym, że ten nasz mruczek domowy nie cierpi dotykania przez obce osoby, nie lubi wychodzenia poza swój znajomy teren, nie czuje się najczęściej dobrze w trakcie sesji fotograficznych, nie mówiąc o tłumach ludzi. I to, na co byśmy nie przyzwolili w sytuacji tego naszego mruczka domowego, nagle, kiedy zdarza się pumie, powoduje, że nie widzimy ciasnych szorów powodujących hiperwentylację i ból zwierzęcia przy oddychaniu. Nie widzimy obroży dławikowej, nie chcemy zwrócić uwagę na kolczatkę, czy obrożę, która powoduje elektrowstrząsy. Jest to dramat niesamowity i ogromny dla mnie chaos, ale związany też z brakiem na etapie już tej podstawowej edukacji przyrodniczej pewnego przekazu. Dzikie zwierzę ma swoje odrębne potrzeby. Jest dzieckiem natury, a nie elementem naszego ludzkiego, przekształconego przez człowieka świata. I to są te dramaty, które toczą się na ulicach Sewilli, kiedy mamy małpy takie jak talapojny czy kapucynki, tlenione na blond, ubierane w ubranka tancerzy flamenco, i te zwierzęta są żebrakami. Na nie zbiera się pieniądze. To jest ten chaos pojęciowy, kiedy widzimy w blichtrze świateł areny cyrkowej lwa czy tygrysa, który wykonuje sztuczki. Nam się wydaje, że to jest coś cudownego, piękny kontakt z treserem, rozdawane buziaki czy głaski, a wszędzie mamy do czynienia z ogromnym cierpieniem zwierząt, których natura jest odkształcana i które są traktowane przedmiotowo z całkowitym brakiem szacunku dla ich podstawowych potrzeb biologicznych, dla funkcjonowania ich anatomii, morfologii, układów, narządów wewnętrznych, wreszcie zachowań i środowiska życia, z którego zostały wyrwane.
Panie doktorze, jak często zderza się pan z ignorancją na temat zwierząt, zachowań, komunikacji? Taką właśnie ignorancją, która za nic ma naukę, wiedzę. Jako weterynarz ma pan przecież też sporo klientów, ale również wykłada pan, prawda?
Tak, jeżeli chodzi o klientów, to sytuacja nie jest taka zła, jak byśmy mogli sądzić. Nawet obserwując przez 35 lat mojej pracy zawodowej, obserwuję, że sytuacja w obrębie klientów jest zdecydowanie dużo lepsza niż była przed 10, 20 czy 30 laty. Inne jest podejście ludzi do zwierząt i jest większa empatia do ich odczuwania emocjonalnego. Natomiast tutaj pani Ania też, dobry wieczór pani Aniu, witam serdecznie,
pani
z wielkim szacunkiem. Pani Ewo, z wielkim szacunkiem, jeżeli pani pozwoli, powiem też jedno zdanie lub dwa. Wielki szacunek za to, co się wydarza w sprawie tygrysów. Dzięki pani i dzięki wspaniałemu miejscu też w Człuchowie, którego miałem też kilkakrotnie możliwość pomocy opiniowania i pomocy tutaj dla pani Alicji Mackiewicz, która naszą absolwentką jest i tam działała w obrębie psychologicznym. Zresztą u pani też absolwenci moi, tacy jak Milena Kożeruch, też pracuje. Także jeżeli ktokolwiek, pani lub zoo poznańskim, daje hejt, to jest to człowiek, który kompletnie nie orientuje się w tym, co robi. To jest po populistyczne zachowanie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością.
Ale ci ludzie często są przekonani, że oni po prostu stają w obronie zwierząt, że oni wiedzą, że oni są w stanie wyczytać po oczach, po smutku. Tutaj pani dyrektor też taki przykład dała właśnie, że puma tęskni, że puma jest z właścicielem swoim, czy z posiadaczem związana i po prostu tak czują. A skąd tak, właściwie wiemy, że coś jest złe w odniesieniu do zwierząt?
Tutaj też użyła pani też sformułowania antropomorfizacja. Antropomorfizacja to jest zjawisko, które jest coraz bardziej masowe. Ludzie chcą widzieć to, czego chcą, a nie to, co jest faktyczne. Jeżeli chodzi o rozpatrywanie mimiki, sygnałów intencjonalnych u zwierząt, potrzebna jest do tego bardzo duża wiedza. Każdy gatunek, mało tego, każdy osobnik inaczej prezentuje pewne emocje, pewne zachowania, pewne potrzeby, pewne intencje. Nie ma możliwości, żeby osoba niefachowa była w stanie rozpoznać większość intencji zwierzęcia po jego postawie, mimice, całej grze ciała, łącznie z dźwiękami, ruchem uszu, postawą ogona, nogi, szczególnie w przypadku kotów. I tutaj też zostało poruszone takie zdanie, gdzie było powiedziane, że to nie jest kot domowy. No nie jest. To jest kot, ale to są całkowicie inne gatunki. Lew, puma, tygrys, kot domowy. To nie jest taki podział, że kot domowy europejski, kot domowy Redgol, czy kot domowy brytyjski, że one się tak różnią jak puma do kota naszego domowego czy do lwa. Tam te zwierzęta to są całkowicie inne gatunki. One kształtem, one na ekranie telefonu czy komputera mogą podobnie wyglądać, ponieważ on nie oddaje nam skali. Skali budowy, skali mięśni, skali dynamiki ruchu, skali możliwości fizycznych takiego zwierzęcia i możliwości jego zachowania w przypadku, kiedy ono jest obciążone nadmiernym stresem. Zwierzę może się wycofać, ale może też odpowiedzieć. Natomiast percepcja człowieka na odpowiedź kota, czy to małego, czy dużego, jest wielokrotnie wolniejsza niż reakcja tego kota i jego odpowiedź na bodziec. Jeżeli taki kot dojdzie do wniosku, aha, mam dość debatowania do mnie czynnościami, które powodują stres i odpowie nawet prostym atakiem łapy. Jest to zagrożenie nie tylko uszkodzeniem ciała, ale też i życia dla człowieka.
A wie pan, ile osób pisało w komentarzach, że chętnie by się do tygrysków, tutaj nawiązuje do nieumarłych, przytuliło, albo pani Ewo, proszę przytulić ode mnie czy od nas tygryski.
Ja mam nadzieję, że to były tylko prośby wirtualne. W sensie
wie pan, ja mam wrażenie, że jednak nie.
Bo pani Ewa, pracując i czy któryś z jej opiekunów zwierząt, szczególnie opiekunów zwierząt, mają inny związek emocjonalny z tymi zwierzętami. Każde zwierzę w ogrodzie zoologicznym, każde zwierzę w naszym domu inaczej ma powiązania emocjonalne z osobą, która z nim przebywa, która o niego dba, która go moczyści, podaje jedzenie, z nim pracuje. A inaczej nawet chociażby z personelem zoo, czy z sąsiadem, który mieszka obok. W przypadku
zwierząt
domowych.
Ja tylko tutaj pozwolę sobie, panie doktorze, wejść w słowo, zresztą bardzo dziękując za wszystkie dobre i przemiłe słowa z pana strony, że wszystkie zwierzęta niebezpieczne, nie tylko zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem u nas są w obsłudze w tak zwanym kontakcie chronionym. Jeżeli
zdecydowanie
mówimy
tak,
nawet,
wiem o tym.
Tak, jeżeli mówimy nawet tutaj o szczególnym związku, bo zawsze istnieje oczywiście, że pracownicy przywiązują się do zwierząt, zwierzęta rozpoznają swoich opiekunów, traktują ich inaczej niż osoby obce. My jednak zawsze pozostajemy w tym specjalnym kontakcie chronionym bez tego miziania, przytulania, nawet przy tych zwierzakach, przy których można było sobie by pozwolić, bo są zrelaksowane ewidentnie, nawet tego kontaktu szukają. I jednak włącza się ten bardzo, bardzo ważny mechanizm związany z pokorą wobec dzikiego zwierzęcia. Nie będą one nigdy mruczkami domowymi, nawet te, które są odchowywane na smoczkach, dlatego że zostały odrzucone przez matkę, czy tak jak Kizia i Leo, się nasze uratowane lwy, po prostu matce zabrane. W tym momencie myślę, że właśnie taka ta naiwna emocjonalność związana z tym, że nam się wydaje, że możemy się przytulić, że możemy pogłaskać, podrapać za łóżkiem, powoduje też dużo złego, dlatego że nie tylko wypadki związane oczywiście z udziałem dzikich zwierząt mogą się przytrafić, ale później właśnie w takiej sytuacji pumy my te emocje staramy się przełożyć. Wydaje nam się, że to pumiątko to jest taki kociaczek, a nie dziki kot, któremu należny jest szacunek i dystans w kontakcie z człowiekiem.
Pani powiedziała o szacunku, pani dyrektor. Pani toczy taką walkę, nie wiem, czy to jest dobre słowo, o lepszą ochronę zwierząt w Polsce, ale z drugiej strony jest przeciwwaga do pani działań i ona jest taka bardziej konserwatywna i reprezentuje troszkę inny stosunek do zwierząt, inne ich postrzeganie. Ale to jest próba sił, która ma właściwie miejsce od wieków. Co by pani chciała po sobie zostawić?
Chciałabym zostawić świat lepszym dla zwierząt. To jest taki truizm, ale związany z tym, że ludzka mentalność czy świadomość tego, że jesteśmy pewnego rodzaju trybikiem w machinie natury, że bioróżnorodność, ekosystemy naturalne działają na zasadzie równowagi biodynamicznej, że nie wolno nam jej zakłócać, że jeśli chcemy trwać na Ziemi również jako homo sapiens, jako gatunek biologiczny, to te wszystkie pozostałe organizmy żywe są nam do życia dosłownie potrzebne. Natura bez nas przetrwa. My bez natury nie mamy najmniejszych szans. Bardzo bym chciała, żeby ludzie pamiętali o tym, jak podobni jesteśmy do zwierząt. Szczególnie oczywiście chodzi tutaj o ssaki, jeśli chodzi o poziom odczuwania emocji, cierpienia, jeśli chodzi o budowę układów wewnętrznych, a z drugiej strony, żebyśmy szanowali odrębność tych zwierząt, które żyją w środowisku naturalnym i którym to środowisko zabieramy. Niestety fragmentacja, mozaika środowisk, procesy wylesiania, pożary, globalne skutki czy ocieplenia klimatu, czy toksykacji środowiska. To są te wszystkie nasze grzechy związane z antropopresją, z naszą niszczycielską działalnością, które powodują wymieranie gatunków. Ta ekstynkcja przebiega w tempie błyskawicznym. Jeżeli milion organizmów żywych na naszych oczach niknie i tylko i wyłącznie wskutek naszej działalności, to możemy sobie wyobrazić tą machinę, to koło zamachowe, które już wprawiliśmy w ruch i powoduje naprawdę dewastację, degradację i zagrożenie dla całej kuli ziemskiej. Myślę, że traktowanie zwierząt z ogromną pokorą i szacunkiem jako elementów żywych i stałych w naszym środowisku przyrodniczym to jest takie moje marzenie, żeby edukacja przyrodnicza poszła na tyle daleko, żebyśmy posiadali świadomość własnych działań i tych dobrych na rzecz natury i tych, które powodują jej ogromną degradację i dewastację. Musimy pamiętać o tym, że to jest taki ostatni moment. Dla nas to jest właściwie last call, nawet nie wiem, czy nie już zbyt późne działania, które próbują naprawiać, które próbują ocalać, chronić. A myślę, że taka edukacja podstawowa, gdzieś ten kaganek oświaty związany z podstawową wiedzą biologiczną jest niezwykle istotny. Niestety w szkołach naszych tutaj podstawowych, później poziom wyżej, jeszcze nie uczy się tej przyrody czy biologii przez bezpośredni kontakt, przez pokazywanie mechanizmów funkcjonowania i właśnie tego, że mamy do czynienia bardzo często z eksperymentalnym układem naczyń połączonych. My o tym zapominamy. Myślę, że bardzo chciałabym pozostawić po sobie taką świadomość bliskości z naturą i tego, że jesteśmy jej elementem i nie możemy się wyłamywać, że nie mamy sobie czynić ziemi poddaną, tylko mamy obowiązek opiekowania się jej zasobami.
To jeszcze na koniec, panie doktorze, bardzo proszę tak krótko, co taki miłośnik zwierząt powinien zrobić, żeby zadbać o ten zwierzęcy świat wokół siebie?
Wie pani, dwie sprawy. Lockdown pokazał, jak odżywa przyroda. Wystarczyło na miesiąc zamknąć ludzi i było widać, jak to działa. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja bym proponował, żeby każdy się zastanowił nad jedną rzeczą. Jakie jest przystosowanie behawioralne od urodzenia człowieka, a na przykład psa czy kota? Nas, mama jak urodzi, to pierwsze, co robi, to nas przytula i całuje. Psia mama wylizuje pupkę, brzuszek i cały czas to zwierzę jest tak jakby wolne. Ono tylko przytula się do mamy, żeby pobrać ciepło, pobrać pokarm. Wszyscy mówią, że kochają zwierzę, że kochają swojego psa, ale jak mówimy, że nasza mama nas przytula i całuje, to nas kocha. A każdy mówi, że kocha psa. To więc ja pytam, czy robiłeś mu kiedykolwiek to, co jego mama? No, mówiąc z humorem, nikt by tego nie zrobił. I jeszcze by się nie znalazł taki kochający, co by robił to, co mama. Ale ja mówię to w jednym celu, bardzo konkretnym. Każde zwierzę ma swoje przystosowanie behawioralne do życia na ziemi. Czy to jest zwierzę dzikie, czy to jest zwierzę domowe, czy to jest zwierzę konsumpcyjne. Brzydka nazwa, ale tak jest. Każde z nich ma swoje potrzeby. Swoje potrzeby kształtowane od milionów lat ewolucji. I bytność z człowiekiem jest maleńkim błyskiem stroboskopu w ewolucji. Jeżeli my chcemy zmieniać zwierzętom, czy to dzikim, czy to domowym, czy to konsumpcyjnym, świat według swoich norm narzucamy im takie słowo krótko załatwiające, antropomorfizujemy te zwierzęta. Nie ma takiej możliwości. My czynimy im zło, czynimy w nich stres, czynimy w nich zachowania biochemiczne w organizmie, powodują tak duże zmiany i destrukcyjne, i zdrowotne, że to jest w zasadzie dla osób, które nie badają, które nieprofesjonalnie podchodzą do spraw stresu i zachowań, rzecz jest nie do wykrycia. Natomiast czyni to spustoszenie. Mamy dowody naukowe na to, że mózgi nasze i mózgi wszystkich ssaków posiadają struktury identyczne, które odczuwają wszelkiego rodzaju emocje. Różnimy się tylko i wyłącznie ilością komórek szarych, kory szarej. Natomiast jeżeli się skupimy nad tym, co przed chwilą powiedziałem, okazuje się, że zwierzęta tak samo czują, tak samo przeżywają, tak samo oceniają świat. Przy czym jest jedna rzecz. Ta ilość tych komórek szarych powinna nam dać możliwość prawidłowej analizy tego zachowania, prawidłowego patrzenia na tych naszych braci mniejszych i ułatwiania im tego, żeby nie miały tak dużej ilości emocji negatywnych, które niestety generuje człowiek na ziemi. Także taki przekaz bym dawał wszystkim osobom, które nas słuchają, ich znajomym, ich przyjaciołom, żeby starali się bardziej patrzeć i myśleć o tym zwierzęciu, które jest koło niego. Tym, które widzą w internecie, jak na odrębną jednostkę żywą, która ma prawo do prezentowania swoich zachowań naturalnych dla gatunku, a nie takich, jak my im narzucamy. Bo często narzucanie mu zachowań, czy to związanych z urbanizacją, czy związanych z naszymi potrzebami, jest dla niego negatywne i bardzo często prowadzi też i do śmierci wielu, wielu gatunków, jak tutaj pani dyrektor wspomniała, ile gatunków ginie praktycznie. praktycznie w ciągu chociażby tego czasu, ile trwa nasza dzisiejsza audycja.
Jeszcze o tym na pewno będzie w rozmowie za kilka minut. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pani Ewa Zgrabczyńska, dyrektor poznańskiego ZOO. Dziękuję bardzo, pani dyrektor.
Dziękuję pięknie i życzę spokojnej nocy.
Ja chcę tylko jeszcze zapytać na koniec, co pani z tymi komentarzami robi?
Z komentarzami generalnie rzecz biorąc, te bardzo, bardzo pozytywne oczywiście cieszą, natomiast negatywne, jeżeli są wulgarne, czy godzą w dobry obyczaj, w kulturę osobistą, po prostu banuję i nie mam tutaj najmniejszej litości. Natomiast wszelkie te, które prezentują inne poglądy, oczywiście zostawiam, przyjmuję i robię swoje. Generalnie rzecz biorąc, na hejt nie powinno się reagować w inny sposób niż zgłaszając go organom ścigania, jeżeli narusza kodeks karny, dlatego że nie wolno przyzwalać na mowę nienawiści, ale nie wolno też nią się przejmować, demotywować czy zwracać uwagę i przestawać działać. Także na pewno nie można tutaj odpuszczać, ale nie należy w żaden sposób poddawać się tego rodzaju emocjom.
Dziękuję bardzo i psycholog zwierząt, behawiorysta, lekarz weterynarii Remigiusz Cichoń. Dziękuję Państwu za udział w audycji i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Życzę Państwu wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.